ale my oczywiście powracamy teraz do tematu, bo mamy gościa, który pozostał w naszym studio. Jest to pan poseł, pan mecenas Bartosz Kownacki, przypomnijmy także pełnomocnik części rodzin smoleńskich. Temat, który kontynuujemy sprzed północy, to właśnie zaniedbania śledztwa smoleńskiego. To teraz stanowi jakby tło naszych rozważań. To też widzimy, jak to śledztwo było prowadzone. Też sprawa sekcji zło, które teraz w ostatnim czasie były czynione. No i w ogóle pytamy się też o to, w jakim kierunku dążą sprawy w Polsce, bo to jest bardzo też niepokojące. Powiemy, taka była też konkluzja, że śledztwo smoleńskie się wkomponowuje w pewien klimat, który teraz obserwujemy w naszej ojczyźnie. Także bym tu powiedział, dostęp do tematu wolności mediów, prawda? Czy ten temat jest poruszany, czy o nim można mówić oprócz Radia Maryja i Telewizji Trwam w innych stacjach telewizyjnych? Popatrzmy na to też tak z uwagą. Nie wiem, jak pan poseł ocenia zainteresowanie dziennikarzy, żeby prawda tutaj wyszła na jaw. Mówimy, czy zwyciężyła, czy prawda była tutaj głównym takim tematem wiodącym w sprawie śledztwa smoleńskiego. Otwartość i wolność mediów jest tutaj bardzo ważna. O tym też nie można zapomnieć.
Tak, to prawda. Można powiedzieć, że katastrofa smoleńska skupia jak wszystko to, co było przed, w trakcie, po, skupia jak w soczewce stan państwa polskiego. Niestety jest tak, że przez te 20 lat de facto państwo polskie z roku na rok słabło. I to jest tak, że niezależnie od bezpośredniej przyczyny katastrofy smoleńskiej, pośrednio było to wszystko, te wszystkie zaniedbania, które do niej doprowadziły, a one są wynikiem słabego stanu państwa polskiego, bo jeżeli jest tak, że urzędnicy przerzucają się nawzajem odpowiedzialnością, jeżeli jest tak, że żaden z nich nie chce wziąć na sobie odpowiedzialności, nie wykonuje swoich zadań w sposób należyty, więcej wydawane są instrukcje czy decyzje wzajemnie sprzeczne, jeżeli jest tak, że ogranicza się środki, fundusze na przykład na funkcjonowanie 36. specpułku, który przez to nie może przeprowadzać szkoleń. Dalej, jeżeli walczy się ze względu na partykularne interesy partyjne z prezydentem Rzeczypospolitej tylko dlatego, że jest z innej opcji, to wszystko doprowadziło ostatecznie do katastrofy. Niezależnie od bezpośrednich przyczyn, to słabe państwo, w którym urzędnicy nie są urzędnikami tego państwa, tylko jakiegoś rodzaju wyrobnikami. To państwo, w którym polityk nie szanuje innego polityka ze względu na jego urząd, tylko jest w stanie nawet prezydenta Rzeczypospolitej postponować, atakować i wyśmiewać urząd, który jest najważniejszym urzędzie w państwie, tylko dlatego, żeby osiągnąć doraźny cel polityczny. To wszystko doprowadziło do katastrofy smoleńskiej. Co więcej, jak mówimy o tym obrazie, o stanie państwa, to przecież to wszystko, co działo się po 10 kwietnia, również pokazuje nam obraz tego państwa. Ano słabość polityki zagranicznej Polski, która doprowadziła do sytuacji, w której kładąc na ołtarzu dobrych relacji polsko-rosyjskich, które ani nigdy dobre nie były, ani obecnie nie są, zrezygnowano z żądania przeprowadzenia tego śledztwa przez stronę polską, zrezygnowano z zabezpieczenia interesów strony polskiej w sposób należyty, to pokazuje, jak słabe było to państwo, jak słaba jest polityka międzynarodowa polska, bo przecież to nie jest tylko tak, że w sprawie katastrofy smoleńskiej zawiódł polski MSZ czy polski rząd. No przecież bardzo podobna sytuacja dotyczy sprawy Nord Streamu, bardzo podobna sytuacja dotyczy pakietu klimatycznego. Okazało się przecież, że nie znaleźliśmy w Unii Europejskiej ani jednego sojusznika dla sprawy pakietu klimatycznego. Okazało się, że zostaliśmy sami. To samo dotyczy relacji polsko-litewskich, czy to samo dotyczy tarczy antyrakietowej, którą mieli zainstalować się w Polsce Amerykanie. To pokazuje, jak słabo wygląda polityka zagraniczna Polski. A idąc dalej, również dotyczy wolności słowa, bo przecież to media mainstreamowe na początku lansowały, powtarzały nieprawdziwą, kłamliwą tezę o tym, że to pijany generał naciskany przez prezydenta doprowadził do katastrofy, a najlepiej, żeby to jeszcze prezydent był pijany i najlepiej, żeby ten pijany generał siedział za sterami samolotu, a na miejscu drugiego pilota najlepiej, żeby siedział prezydent, bo niemalże takie tezy były lansowane. Co więcej, tych mediów mainstreamowych w żadnym zakresie nie obchodziła, nie interesowała rzeczywista prawda, ba, nawet ich nie interesowało stanowisko drugiej strony. Ja podam taki przykład. z jednej ze stacji bardzo, bardzo głośno krzyczącej na temat tego, że doszło do rzekomej kłótni pana generała Błasika z panem kapitanem Protasiukiem przed wylotem. Nie wiem, czy państwo pamiętają, tak gdzieś rok temu pojawiły się pierwsze doniesienia prasowe, a później właśnie relacje medialne.
Z ruchu Warg też tam.
Tak, że to z ruchu Warg ktoś odczytał, to były takie relacje medialne, wypowiadał się między innymi pełnomocnik pilotów wtedy, natomiast nikt nie zapytał o to, jakie jest stanowisko drugiej strony. Nas te media w żadnym zakresie nie pytały o to, jakie jest nasze zdanie, jakie my mamy argumenty, tylko przedstawiały jedną wygodną dla nich tezę. No i to się jakby przekłada na sytuację teraz telewizji Trwam, bo jak się okazało, jest to telewizja Trwam, czy bym powiedział media skupione wokół Radia Maryja, bo tutaj ogromny szacunek również dla naszego dziennika, który wykonał ogromną pracę, to były jedyne media, które w sposób rzetelny informowały i informują o katastrofie, które próbowały dotrzeć do takiej do rzeczywistego stanu faktycznego i proszę zauważyć, że to nie jest tak, że prezentowały stanowisko tylko jednej strony, bo przecież w naszym dzienniku wielokrotnie były wywiady czy to z członkami komisji Jerzego Millera, czy to z rodzinami, które wcale nie są rodzinami związanymi z panem prezydentem świętej pamięci Lechem Kaczyńskim, czy szerzej obozem Prawa i Sprawiedliwości, pokazywał nasz dziennik jakby szerokie spektrum i spojrzenie na sprawę katastrofy, jak również bardzo często dochodził znaczy badał sprawę z punktu widzenia rzetelnego, merytorycznego, technicznego nawet bym powiedział, z badania, ale to wszystko było niewygodne. Podawanie tego rodzaju informacji na antenie, chociażby telewizji Trwam, gdzie to była jedyna telewizja, w której my mogliśmy rzeczywiście w pełni się wypowiedzieć, powiedzieć to wszystko, co jest ważne, dotrzeć do milionów słuchaczy i telewidzów, to wszystko było niewygodne dla rządzących, dlatego, że okazywało się, że prawda jest zupełnie inna, że ktoś może głosić, mówić o swoim stanowisku, a to się stało jeszcze bardziej niewygodne w momencie, kiedy obiektywne dokumenty, jak chociażby ekspertyzy Instytutu Krakowskiego, pokazały, że media mainstreamowe były niewiarygodne, że od początku podawały w pełni świadomie wersję jednej strony i to wersję, która okazała się nierzetelna i nieprawdziwa. Dlatego też dla tychże rządzących bardzo dużym zagrożeniem są wolne media, które mogą pokazywać, jak rzeczywiście wygląda sytuacja, czy to w przypadku katastrofy smoleńskiej, czy każdej innej sytuacji w kraju, polityki zagranicznej, polityki wewnętrznej, stanu państwa, stanu gospodarki. Jeżeli jest tak, że są tylko jedne media, które mówią tak, jak to jest wygodne dla władzy i nie ma punktu odniesienia, to ta władza może swoimi obywatelami w sposób dowolny sterować, bo propaganda to jest ogromna siła. Jeżeli ktoś taką propagandą dysponuje, propagandą, czyli oderwaną od fundamentu, od rzeczywistości, tylko zgodną z tym, czego oczekują rządzący, to może mieć władzę nad milionami obywateli. Ale jak pojawia się medium, które mówi w sposób inny, które ma inne zdanie, a do tego oparte na merytorycznych argumentach, to nie jest jak tylko i wyłącznie niezgadzanie się, ale pokazywanie bardzo konkretnych, rzeczowych faktów, bo przecież tak było wielokrotnie w przypadku Radia Maryja czy Telewizji Trwam. I ja pamiętam chociażby sprawę, tak skacząc z tematu, gazu łupkowego. Przecież to był jeden z takich tematów, o którym kiedyś media w ogóle nie chciały pisać, w ogóle nie chciały mówić. To właśnie na antenie Radia Maryja pamiętam pierwsze audycje, w których na ten temat mówiono, czy na przykład na temat wód geotermalnych, prawda, energii geotermalnej. To też tutaj mówiono, później się okazywało dopiero po jakimś czasie, że media, że rządzący zaczynali tego słuchać. Ale bardzo wygodnie jest pozbawić takie medium dostępu do odbiorców, wyciąć je z takiej powszechnej opinii publicznej, bo wtedy można ją kontrolować. I dlatego doszło do sytuacji, w której w sposób zaskakujący telewizja Trwam nie dostała miejsca na multipleksie, a dostały niefunkcjonujące stacje telewizyjne, które nie dysponują żadnym majątkiem. No jest to dosyć oryginalne rozwiązanie i proszę zauważyć, że wielokrotnie pan prezes Dworak pytany na posiedzeniach komisji sejmowych nie udzielał odpowiedzi na te pytania. One padały konkretne argumenty, a pan prezes Dworak milczał, no bo tego się po prostu nie da wytłumaczyć. W żaden inny sposób, jak tylko tym, że po prostu obawiano się dostępu na multiplex jedynego medium, które jest niezależne, które mówi innym głosem, bo trudno powiedzieć, aby stacje mainstreamowe, aby telewizja publiczna obecnie prezentowały stanowiska obiektywne. To jest najczęściej stanowisko jednej strony i niestety z jednej strony to jest tak, że rządzący, pan premier Tusk mówi, że wszyscy powinni płacić na przykład abonament telewizyjny, a ja sam mam takie poczucie, że coś jest nie w porządku, jeżeli zmusza nas się do płacenia, do opłacania telewizji, która jest sterowana całkowicie przez rządzących, a z drugiej strony pozbawia nas i która nie realizuje żadnej misji publicznej, bo przecież tam w chwili obecnej tych audycji, które docierałyby które byłyby ważne dla setek tysięcy, dla milionów słuchaczy czy widzów, nie ma, jest coraz mniej, a jednocześnie pozbawia się dostępu tą stację, która tą misję publiczną bardzo szeroko realizuje, bo co by nie mówić o telewizji Trwam, to tutaj wszelkiego rodzaju misja publiczna, czy to przez audycje katolickie, przez transmisję mszy, czy audycje publicystyczne, jest bardzo
szeroko. Tak, prawda, nie chwaląc się.
Chociażby, prawda, no, ja w telewizji publicznej praktycznie o tym nie ma żadnych informacji.
Transmisja gdzieś tam, na żywo, prawda, z pielgrzymek. No,
tak,
no,
nawet prawda, krótki, ja rozumiem, że no, telewizja publiczna nie byłaby w stanie całej pielgrzymki do Meksyku transmitować, ale mogłaby chociażby no, pół godziny skrót raz dziennie zrobić, prawda, no żeby gdzieś tam koło godziny 18 pokazać, żeby ktoś mógł przynajmniej te najważniejsze punkty pielgrzymki poznać, zrozumieć i przekaz, z którym przyjechał tam Ojciec Święty, usłyszeć. Nie ma takiej możliwości. Jest jedyne medium, które taką gwarancję daje i mu się odbiera szansę.
Zresztą no, Europa, Unia Europejska, prawda, czy Wspólnota Europejska i również luminarze wolności w Polsce bardzo nie lubią tego słowa wykluczenie czy wykluczanie innych, no ale do tego dochodzi, prawda? To jest po prostu wykluczanie części.
Ja bym powiedział nie części, ja bym powiedział, że może i większości społeczeństwa, bo przecież po pierwsze w Polsce mamy ponad 90% katolików i oczywiście nie jest tak, że każdy z nas codziennie te 90% katolików musi oglądać telewizję Trwam, czy chce oglądać, bo na pewno tak nie jest, ale każdy z tych 90% katolików ma taką chwilę w dniu, w tygodniu, że chciałby posłuchać mszy, czy chciałby posłuchać innego głosu, który będzie zgodny z tą nauką, którą głosi Kościół i mieć do tego dostęp w ramach normalnych programów telewizyjnych, bo to mu gwarantuje konstytucja. Niestety tą decyzją został tego pozbawiony, więc można powiedzieć, że to jest rządzenie mniejszości, zarządzanie przez mniejszość większością, która została pozbawiona tego tak ważnego medium, a przecież nikt nie mówi, że to ma być jedyne medium.
Oczywiście.
Na multiplexie było bardzo dużo miejsca i można było dać tak samo dla tych mediów mainstreamowych, jak i dla telewizji Trwam.
To nawet, panie pośle, panie mecenasie, czytałem różne wpisy internautów, bo nie ma tak dużo człowiek czasu, żeby to śledzić, ale nawet są takich ludzi, którzy mówią, ja osobiście no jeszcze nie oglądam telewizji Trwam, może zacznę, ale na przykład moja mama, prawda, czy moja babcia, czemu nie ma mieć prawa do tego? Przecież to nie jest domaganie się tego, żeby telewizja Trwam była, nie wiem, na gdzieś telebimach, na lotnisku, Okęcie, w supermarketach, gdzieś, żeby to publicznie, na dworcach, nie? Czy gdzieś tam w hotelach, ale po prostu, no, żeby była ta możliwość, że mogę sobie wziąć tego pilota, nacisnąć tam, nie wiem, który numer 6 czy 7 i...
Ależ oczywiście każdy powinien mieć możliwość tego dostępu. Ja nawet powiem, że ponieważ teraz też no, z racji pełnionej funkcji jestem posłem, no, można powiedzieć, jestem politykiem, muszę mieć dostęp do wszelkiego rodzaju mediów. Czyli ja, tak jak powinienem usiąść o godzinie 18.50 oglądając pierwsze wiadomości w pierwszej ze stacji, tak powinienem skończyć dopiero po 20.30 po wiadomościach telewizji Trwam, żeby obejrzeć to wszystko, co jest i móc przeanalizować i zbudować własny osąd. Jeżeli jestem pozbawiony pewnego elementu, bo przecież nie wszędzie jest dostępność telewizji kablowej. Nie każdy ma możliwość dostępu do tej telewizji i nie każdego stać, żeby tą telewizję opłacić. To jeżeli ja jestem pozbawiony z tego jednego elementu, to jest jakby pozbawienie bardzo istotnego wycinka rzeczywistości. Bo ja widzę stanowisko jednej strony, nie widzę stanowiska drugiej strony, nie jestem w stanie zbudować swojego wniosku, prawidłowo wnioskować, dlatego, że mam zbyt mało informacji, no ale o to właśnie chodzi rządzącym, żeby była tylko stanowisko jednej strony, żeby mogli zarządzać swoimi obywatelami państwa polskiego, bo nie traktują, ja mam takie wrażenie, że oni nie traktują Polski jako pewnej wspólnoty interesów, tylko jako grupy ludzi, Polaków, jako grupę ludzi, którymi zarządzają. I bardzo wygodnie jest zarządzać, pozbawiając ich dostępu do informacji.
No, a argumentacja to bardzo śmieszna jest, że nie ma tej obecności na multipleksie, bo albo, że środki materialne, albo, że niski właśnie pułap oglądalności. Powiedzmy sobie szczerze, to też wychodzi z rozmów, to chyba też tak zauważył trafnie tutaj jeden z felietonistów, pan Ziemkiewicz bodajże, że właśnie tego typu media, jak Telewizja Trwam czy Radio Maria, to jest ta swoista szpilka, która potrafi przebić ten medialny balon, czy informatyczny balon, czy informacyjny, prawda? Bo można zaczarować rzeczywistość i powtarzać od rana do wieczora we wszystkich kanałach, że na przykład, nie wiem, Ziemia jest kwadratowa, no po to, żeby część ludzi w to uwierzyła. Nagle pojawia się krótka audycja, jest jakiś wywiad z naukowcem, czy zdjęcia satelitarne, że Ziemia jest okrągła. No i już teraz te wysiłki, prawda?
Dokładnie, ale proszę zobaczyć, jak tutaj władza kłamie, dlatego że mówi się o tym, że Telewizję Trwam ogląda średnio 6 tysięcy osób, no w porywach do 40 tysięcy, bo tak już się wycofywał później pan Dworak, jak to mówił, no to ja zapraszam go chociażby na marsze, które się odbywały w ostatnich tygodniach, prawda? Na każdym z tych marszów było po kilkanaście tysięcy osób, no.
Że oni nie byli wynajmowani.
Ja nie byli ani wynajmowani, ani nie te same osoby jeździły po całej Polsce, żeby maszerować raz w Gdańsku, raz w Białymstoku, a raz w Bydgoszczy, tylko to były zupełnie inne osoby. W samej Bydgoszczy na marszu, w którym uczestniczyłem, było grubo ponad 4 tysiące osób w jednym mieście, więc jak to się ma do tych twierdzeń o 6 tysiącach?
O godzinie 14 czy 15.
O godzinie 15, tak, czyli jeszcze duża część osób pracowała. Jak to się ma do tych rzekomych raptem 6 tysięcy osób, które oglądają Telewizję Trwam? No widać, że tutaj władza kłamie. Co więcej, proszę zobaczyć, w jak ordynarny sposób kłamie. Pan przewodniczący Dworak powiedział, że do Krajowej Rady, do Radiofonii i Telewizji dotarło 40 tysięcy listów z podpisami. Przecież wszyscy wiemy, ile tych podpisów jest. Jeżeli władza by się niczego nie bała, to by się nie bała powiedzieć, że dotarło 2 miliony podpisów. Widać, jak bardzo się boi, jak bardzo manipuluje opinią publiczną, żeby z 2 milionów podpisów zrobić 40 tysięcy. Jak to jest dla nich groźne, że siła Radia Maryja, siła Telewizji Trwam, siła oddziaływania i protestu społecznego przeciwko temu, co się stało, bo trzeba powiedzieć, że duża część ludzi podpisuje się dlatego, że mówi, ja się nie zgadzam w tym, żeby w wolnym kraju, w wolnej Polsce, o którą walczyłem, czy o której marzyłem, żeby ktoś był wykluczany, żeby ktoś był pozbawiany dostępu do informacji i dlatego podpisują. I władza boi się, że to jest przecież tak duża grupa ludzi, która temu protestuje, przeciwko temu protestuje, a też miejmy świadomość, że to nie jest tak, że to jest tylko 2 miliony osób, bo jestem przekonany, że tych ludzi niezadowolonych z tego, co się stało, jest dużo, dużo więcej, tylko to jest jeszcze kwestia pewnego zorganizowania się, zebrania podpisów, wysłania, to też wymaga, no powiedzmy, sporo pracy, dlatego ta ilość 2 miliony pokazuje, jak ogromna siła tej drzemie i jak ogromne jest niezadowolenie społeczne z tego, co się stało. I mam nadzieję, że przez kolejne protesty, że przez kolejne podpisy, które będą spływały, że przez ten marsz, który będzie 21 kwietnia, w którym jestem przekonany będzie no grubo ponad 100 tysięcy osób, że my pokażemy władzy, że nie może rządzić wbrew obywatelom. Już taka władza, która rządziła wbrew obywatelom, była w Polsce, ona się w 89 roku skończyła. Na szczęście teraz jest tak, że to obywatele mogą sobie władzę zmienić, jak im się ona nie spodoba i musi to Donald Tusk wiedzieć.
Oczywiście, no i to jest, nawet to zauważają, prawda, sąsiedzi nasi, czy zagraniczni, też obserwatorzy, no takie niepoważne traktowanie jednak narodu, no bo to jest część narodu polskiego, część społeczeństwa, przecież, no chyba, że ci, którzy chcą oglądać katolickie programy, no to już nie należą do narodu polskiego, no to taką definicję przeprowadźmy, no to...
Tak, znaczy, to pokazuje, że niestety rządzący uważają, że zarządzają milionami obywateli narodowości polskiej, z którymi chyba nie czują się we wspólnocie, skoro podejmują tego rodzaju decyzje. Po prostu traktują to jako swoją własność, tylko zapomnieli, że tak jak powiedziałem, taka możliwość zarządzania w 89 roku się skończyła. To już nie ma. Co prawda dzisiaj jest wsparcie towarzyszy z Brukseli, ale nawet dla Brukseli taka sytuacja, w której w sposób jawny dyskryminuje się bardzo bardzo, no, 90% społeczeństwa może być nie do zaakceptowania i może się okazać, że ci towarzysze z Brukseli również nie będą wspierali pana premiera Tuska i rządzących i będzie musiała ta władza zrezygnować bądź ustąpić w tej sprawie, bądź jeżeli nie, to obywatele sami zdecydują i wskażą jej właściwe miejsce.
Zaraz oddamy głos naszym słuchaczom, myślę, że będą ciekawe telefony, ale jeszcze taka jedna kwestia, bo tak to niektórzy oceniają, to jest jakiś brak jakiegoś pewnego wyczucia, nawet czasu politycznego, momentu, chwili, teraz, prawda? Sytuacja w Polsce dosyć robi się już skomplikowana. Chodzi o jednak o efekty kryzysu, podwyżki różnych cen towarów, bezrobocie. Widzimy nie tylko marsze czy manifestacje w obronie wolnych mediów, telewizji trwam, ale także w obronie i no, wieku emerytalnego i tak dalej. No i tutaj nawet powinien rząd niejako delikatnie wymusić, żeby była ta zgoda, żeby nie było jeszcze kolejnego zarzewia no, pewnego tutaj konfliktu, prawda, pewnego napięcia. To jednak to jakby na złość, tak jakby nie dość,
że... Może jest tak, że rząd specjalnie prowokuje tego rodzaju konflikty. Może jest tak, że
rząd lubi, żeby było takie
tak, żeby załatwiać swoje sprawy, żeby rozgrywać to, co jest dla niego istotne, bo przecież w przypadku wieku emerytalnego, no sytuacja jest no, zupełnie niezrozumiała i zaskakująca, dlatego że uczciwy premier, uczciwa partia, która chce przeprowadzić taką reformę, powinna o tym powiedzieć w trakcie kampanii wyborczej. Jeżeli by uczciwie powiedziała, tak, chcemy przeprowadzić reformę wieku emerytalnego, mamy takie, a takie te założenia, to później realizowanie tego byłoby zrozumiałe. Natomiast jeżeli ktoś siedzi i w tajemnicy to trzyma, a dzień po wyborach występuje z exposé i mówi, że będzie reformował wiek emerytalny, to znaczy, że oszukał swoich wyborców. To znaczy, że robi to celowo. Jeżeli ktoś podejmuje taką decyzję jak w przypadku akta i nie chce się z niej wycofać, mimo że widzi, jak reaguje społeczeństwo, to znaczy, że robi to celowo. Jeżeli ktoś dokonuje w cudzysłowie takiej reformy systemu zdrowotnego, czy też wprowadza takie zasady refundacji leków, które nie są do zaakceptowania, to znaczy, że to robi specjalnie. Jeżeli ktoś pozbawia telewizję Trwam dostępu do multiplexu, a przecież wie, jakie rzeczywiście znaczenie ma to medium, to znaczy, że robi to specjalnie, chyba, że nie potrafił tego przewidzieć. A w to nie wierzę, dlatego że Donald Tusk przez 4 lata pokazał, jak sprawnie potrafi zarządzać i powiedzmy sobie, omamiać społeczeństwo. Okazuje się, że teraz wybrał trochę inną strategię, widocznie do czegoś jest ona mu potrzebna, ale proszę też zauważyć, jeżeli chodzi o wiek emerytalny i o wolne media, to można zauważyć, że właśnie te niewolne media, czy te media mainstreamowe, już troszeczkę zmieniły narrację. Już zaczyna się mówić o panu premierze Tusku jako wielkim reformatorze, który no, chce tutaj coś zmienić. To ma być dziedzictwo dla następnych pokoleń. To jest decyzja podjęta w imię pewnej odpowiedzialności i walki o państwo. Proszę zobaczyć, jak te media zaczęły zmieniać narrację. Gdyby nie było wolnych mediów, to no, w zasadzie można było tak zmanipulować, że część społeczeństwa by uwierzyło. No tak, faktycznie pan premier Tusk chce przeprowadzić no, bardzo trudną, bardzo dla nas może trudną do zaakceptowania, ale jednak reformę w imię interesów państwa polskiego, ale przecież wszyscy wiemy, że on żadnej reformy nie przeprowadza, tylko w sposób instrumentalny podnosi wiek emerytalny, bo nie ma po prostu z czego zapłacić emerytur, bo nie ma pieniędzy w budżecie, dlatego że te pieniądze zostały roztrwonione przez poprzednie 4 lata jego rządów. No i teraz jest sytuacja, w której no, i Salomon z próżnego nie naleje i zamiast powiedzieć, nie sprawdziłem się, jestem złym premierem, przepraszam, no źle zarządzałem, no to dokonuje takiego zabiegu i proszę zobaczyć, jak media mainstreamowe zaczynają zmieniać narrację. Być może tak będzie, że pan premier Tusk okaże się mężem stanu, dlatego że wydłużył wiek emerytalny, nie wprowadzając żadnych innych zmian.
No i powiedzmy, media publiczne powinny no, służyć społeczeństwu samej nazwy, prawda? No ale widać, że tutaj stronę rządową mocno trzymają, ale dziwna sprawa. Także i media komercyjne, a więc można powiedzieć w jakimś sensie niezależne, atakują bardzo mocno opozycję. To w innych krajach Europy, świata takiego czegoś się nie spotyka. Zawsze opozycja ma po swojej stronie media, prawda, komercyjne. Tutaj jest to połączenie sił, prawda? To jest przedziwna sytuacja.
Tak, ale tutaj przecież nie mieliśmy wątpliwości, ale tam po 2007 roku był taki żart krążył w społeczeństwie, no ponieważ wiemy, że między 2005 a 2007 rokiem media mainstreamowe właśnie, tak jak ojciec mówi, bardzo były przeciwne przeciwko partii rządzącej, czy przeciwko władzy, stały po stronie opozycji. No i wtedy szefowie tych mediów, był taki żart, podjęli decyzję, no skoro cały czas atakowaliśmy rządzących, to teraz zmienimy narrację i zaczniemy popierać rządzących. No, prawda, wiadomo o co chodzi. Chodziło o to, że zaczęła rządzić Platforma Obywatelska. I tak, na całym świecie jest tak, że przynajmniej jest jakieś duopole. Co najmniej jest tak, że część mediów popiera rządzących, część mediów popiera opozycję, jest bliżej związana. Niestety u nas no tak się ukształtowało, już nie będę wracał, wszyscy wiemy dlaczego, że kapitał jest w rękach ludzi, którzy nie do końca czują się związani z opcją patriotyczną, z opcją niepodległościową. Wygodniejsze dla nich z różnych względów jest to, aby wspierać no, takie partie jak Platforma Obywatelska, czy wcześniej SLD, bo przecież też było swego czasu była ogromna sympatia dla tego ugrupowania. No ale to pokazuje, jak ważne są przynajmniej, żeby istniała jakaś równowaga, żeby istniały takie media jak Telewizja Trwam, które przecież to nie jest tak, że jest jednostronne i pokazuje stanowisko tylko jednej strony. Raczej to była telewizja, która zawsze dokonywała rzetelnej analizy, tak jak w przypadku katastrofy smoleńskiej, tak również w przypadku wydarzeń politycznych. Tu nie było tak, że ktoś bezkrytycznie przyjmował na przykład jedną partię tylko i zawsze stał po jej stronie, nie wykazując chociażby jej błędów, bo też wielokrotnie one się zdarzały i wtedy w Telewizji Trwam można było usłyszeć tego rodzaju uwagi, ale na tym polegają właśnie wolne media, że każdy ma prawo zabrania głosu, każdy ma prawo się wypowiedzieć.
No bo poza tym, no, służymy jednak społeczeństwu, służymy naszym słuchaczom, telewidzom i można powiedzieć, nam by też było tutaj, prawda, prowadzącym wygodniej mieć inne tematy podejmować, nie tylko się w kółko, bo tak to nie wygląda, oganiać się, prawda, albo tłumaczyć nie z wielbłądem, no ale jeżeli jest prawda zakrywana, jeżeli prawda jest spychana, no to stajemy po stronie tej prawdy, mimo że ona się w tym momencie nawet nam nie opłaca, bo gdybyśmy mówili, prawda, teraz, że wszystko jest fajnie, wszystko jest piękne, to pewnie byśmy mieli miejsce na multipleksie, jakieś pewnie jeszcze te, nie wiem, dotacje, czy jakieś unijne możliwości, i tak dalej. Jesteśmy tutaj ze społeczeństwem, stoimy za tą prawdą, no i to jest w tym momencie, widzimy, nieopłacalne, ale jednak tak trzeba w tym kierunku, bo tak to byśmy, prawda, no, byli posłani kłamstwa.
Na tym polega odpowiedzialność, na tym polega misja publiczna, żeby media słuchały głosu społeczeństwa i z nim się identyfikowały, ale również rządzący powinni słuchać tego głosu, bo to nie jest tak, że rządzący są dla samych siebie, są po to, żeby realizować własne interesy, tylko muszą się wsłuchiwać w głos swoich obywateli i realizować to, czego oni oczekują. I skoro obywatele w tak ogromnej ilości pokazali, że chcą tego, aby Telewizja Trwam była na multipleksie, to powinien pan przewodniczący Dworak to zapewnić. Skoro blisko do 1,5 miliona osób powiedziało, że chce referendum w sprawie wieku emerytalnego, to rząd powinien tego posłuchać. Nie może być tak, że władza sobie, a obywatele sobie. Musi być, władza powinna mieć świadomość tego, że służy obywatelom. I ona jest po to, żeby realizować to, co ci obywatele chcą, a nie starać im narzucić się, starać się narzucić to, co dla tej władzy jest wygodne. No ale jeżeli są tylko media jednego rodzaju, to jest bardzo łatwo poprzez te media narzucać obywatelom, czyli nie obywatele decydują o tym, co będzie władza robiła, tylko władza decyduje o tym, co będą obywatele myśleli.
Tak, no i rozmawiamy już z naszymi słuchaczami, ale rzeczywiście, panie pośle, panie mecenasie, coś w tym musi być, skoro jest taka wielka determinacja, żeby tego miejsca nie dać. To nie tylko jest chyba to, że nas nie lubią, czy złośliwość taka czysta, tylko na pewno, no tak to wygląda, że albo się do czegoś zbliżamy, albo coś będzie jeszcze przed nami, co no wymaga tego, żeby jak najbardziej tutaj te siły były połączone w tym jednym głosie, prawda? Żeby ten chór był jednosylabowy, jedno.
Ależ oczywiście, bo to jest ogromne zagrożenie. Po pierwsze, na pewno jest tak, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Każde miejsce na multipleksie to dla takiej prywatnej firmy są ogromne pieniądze, które ona będzie zarabiała i dlatego tam były na pewno duże walki, żeby koledzy, znajomi dostawali. Ale jest też tak, że obecność nawet jednego medium spośród tych kilkunastu na multipleksie powoduje, że ludzie zaczynają troszeczkę inaczej patrzeć i to jest zagrożenie nie tylko dla władzy, ale dla pozostałych mediów, bo jeżeli ja, prawda, przerzucam sobie pilota i widzę w jednej stacji to samo, w drugiej stacji to samo, w trzeciej stacji to samo, to one zaczynają być nudne, ale jak widzę w czwartej coś innego, ktoś mówi w zupełnie inny sposób, tam są ciekawe programy, tam mówią zupełnie inaczej, to bardzo często zostaje przy tej czwartej stacji. Bo tu mam cały czas to samo, prawda? I wtedy jest to zagrożenie nie tylko tym, że jest dostępność, nie tylko tym, że jest dostępność do wolności słowa, do innych poglądów, ale także zagrożenie dla tamtych, że okażą się mniej konkurencyjni. A w przypadku multiplexu by się okazało, że no do 30 kilku milionów obywateli dociera telewizja, która mówi w inny sposób niż pozostałe media. I by się okazało, że z tych 30 kilku milionów obywateli, być może nawet większość, regularnie ogląda tą telewizję. No i wtedy już kontrola nad społeczeństwem byłaby bardzo, bardzo utrudniona.
Rozmawiamy, naszym gościem jest nadal pan poseł mecenas Bartosz Kownacki, pełnomocnik części rodzin smoleńskich. Drodzy Państwo, taka jest też informacja. O godzinie 1:00 powitamy słuchaczy w Chicago, słuchających Radia Maryja drogą stacji naziemnych. Ale dzisiaj także transmitujemy pielgrzymkę ojca świętego Jana Benedykta XVI do Meksyku, więc przed godziną 2:00 zobaczymy, gdzieś tak 1:45, 1:50 będziemy chcieli połączyć się z naszymi korespondentami w Meksyku. Tak więc ten program zakończymy tu z panem mecenasem o tej porze. No i słuchacze zza oceanu będą tutaj musieli ustąpić dzisiaj miejsca właśnie pielgrzymce ojca świętego Benedykta XVI. Już teraz informuję, bo ona będzie miała miejsce w okolicach godziny 2:00 czasu polskiego, a będzie to transmisja uroczystych nieszporów z biskupami Meksyku i Ameryki Łacińskiej w katedrze Najświętszej Marii Panny w Leon, i to dla Państwa uczyni właśnie telewizja Trwam i Radio Maryja. Jeśli się nie mylę, jesteśmy teraz jedynymi tymi, którzy transmitują na żywo te wydarzenia, te spotkania ojca świętego Benedykta XVI na kontynencie amerykańskim. Ale to tak dla informacji. 38 minut po godzinie 12 po północy mamy nowy dzień, poniedziałek, 26 dzień marca, i rozmawiamy z naszym gościem, panem posłem, mecenasem Bartoszem Kownackim. Za chwilę telefony 655-2355, 655-2356, dla zagranicy 655-2333, 655-2366, kierunkowy do Torunia 56, do Polski 48, z USA i Kanady wybieramy 11 i potem 48, 56. Rozmawiamy, odbieramy telefony, bardzo prosimy, Radio Maria.
Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałam, proszę księdza, chciałam powiedzieć jedną taką rzecz. Mogę? Jestem już na antenie?
Jest pani na antenie, ale i kto mówi i skąd, jeśli można się przedstawić?
No właśnie, mówi Małgorzata. Mówię z Górnego Śląska.
Z Górnego Śląska.
Tak.
Z Polski, pięknie.
No, z Polski.
bardzo prosimy, pani Małgorzata.
Więc ja bym chciała powiedzieć taką rzecz, że pan świętej pamięci w sprawie katyńskiej, nie? Pan świętej pamięci, prezydent Lech Kaczyński, otoczony był bardzo takimi ludźmi mądrymi i też miał mądrego brata. Więc według mojego zdania od samego początku miał po prostu się z tego lotu wycofać. Wycofać. Bo kiedy ja popatrzyłam się na to, jak oni tam do tego samolotu wchodzą, bo pokazali na lotnisku, to ja wiedziałam, że oni już po prostu nigdy nie wrócą do kraju żywi. A mówię to dlatego, że jestem wnuczką człowieka, który właśnie 10 kwietnia 1940 roku jako oficer polski tam na tej ziemi zginął. I dlatego ja proszę ojca, my znamy tych ludzi, jacy oni tam byli. I oni dali charaktery tych ludzi, tego wszystkiego, to się nigdy, nigdy, po prostu nigdy oni się nie zmienią. Nigdy. I proszę ojca, że... Proszę ojca, proszę, że... Niestety ci doradcy pana prezydenta nie mogli mu powiedzieć, że nie ma tam lecieć, bo naprawdę były warunki przeciwko niemu. Trzeba zawsze badać sytuację. I bardzo szkoda, że w dniu 5 kwietnia 2010 roku, chyba mówię dobrze, bo katastrofa miała 2010, było to 5 kwietnia, rozmawiałam wtedy z ojcem, który w tej chwili znajduje się w Kanadzie. To jest ojciec Jacek Cydzik. I powiedziałam mu właśnie o moim dziadku, który 10 kwietnia zginął tam. I właśnie jeszcze mówiłam, szkoda, że ja tam nie mogę lecieć. A on mi powiedział, no to pani może kiedyś inni tam polecieć. Ale ja mówię, nie, nie muszę polecieć, że ja nie mogę po prostu tylko tak sobie jechać, tak normalnie inni ludzie tam jechali, nie? Czym jechali, autobusem?
Pociągiem, pociągu specjalnym, pani Małgorzato?
Tak, tak?
Pociąg.
Pociągiem, no tak sobie chciałam jechać. Ale on powiedział, lepiej może pani kiedyś indziej pojedzie. Ja, jak ja to sam kiedy indziej, to ja wiedziałam, że już tam nigdy nie pojadę i bym tam już teraz nigdy nie jechała. Chciałabym stanąć nad grobem mojego dziadka i po prostu się tam pomodlić, ale ja bym się już teraz bała, niestety. Niestety, po tym wszystkim, co się stało.
Dziękujemy pani za wypowiedź, pozdrawiamy serdecznie. Pani
ale Margarita. Jeszcze o tak? Jedną rzecz. I później, później był ojciec ten Waldemar. Nie Waldemar. Ten drugi ojciec,
No już nieważne, ważne jest to, co pani chciała był, połączyć.
Jeszcze przed tym był ten jeden, był jeden ojciec, ten szczupły taki.
No ale nieważne, to jest ważne o treść, bo mamy
tak,
czas, nam ucieka.
Właśnie ja chciałam wtedy się dostać na antenę i powiedzieć, było to dopiero 5, jeszcze nawet pan premier też tam nie był, że powiedziałam tak, że jeżeli pan prezydent tak walczy i mają taki zamiar, żeby tam pojechał, to lepiej, żeby nie pojechał. Bo mój ojciec też był żołnierzem Armii Krajowej, mój ojciec osobiście też był, bo teraz wracam do mojego ojca. I on powiedział tak, pamiętaj, że nikt nie może wchodzić w paradę tym ludziom tam z Rosji, nie? To, tym rządzącym, bo oni zawsze muszą postawić na swoim. I oni po prostu nigdy nie będą mówili prawdy, bo mój ojciec mówił, że mój dziadek jak tam był w tym Katyniu, on w Starobielski 10 kwietnia, był wyższym oficerem wojska i on wtedy właśnie 10 kwietnia zginął, ale na Boże Narodzenie, przed Bożym Narodzeniem napisał jeszcze do mojego ojca list. Kochany synu, na pewno, bo mój ojciec już był w takim wieku, 20 parę lat miał, jak jego ojciec, bo jego ojciec tak zginął w wieku tak poniżej 50 był. Już taki zasłużony i nawet bitwę warszawską w 1920 też on był zastępcą Piłsudskiego, też tam rządził. Także że on jeszcze napisał tam właśnie z tego więzienia, napisał do mojego ojca, że wiesz co, kochany synu, prawdopodobnie na Boże Narodzenie się zobaczymy z sobą. Mhm. Ale powiedział, jestem tu bardzo dobrze, tak w sanatorium i taki cudzysłów zrobił.
Specjalnie. No pani Małgorzato, ciekawa historia. To może poznamy nazwisko, jak ta osoba taka historyczna.
No przecież ja powiedziałam ojcu temu.
Ale jakie to nazwisko było dziadka, jeśli można?
Mojego dziadka nazwisko było Więckowski Rudolf.
Więckowski. Pani Małgorzato, to dziękujemy bardzo, bo to taka myśl rozbudowana tutaj. No cóż, pan mecenas należał do ludzi wokół prezydenta, wtedy pracował też w kancelarii, prawda?
Tak.
I pytanie o przygotowanie tej wizyty. Tu jest bardzo ważna sprawa i niejasna.
Tak, ale może wcześniej jeszcze pani powiedziała, że pan prezydent nie powinien tam lecieć. No otóż to nie jest tak, jak się jest prezydentem, że unika się spraw ważnych, spraw czy spraw trudnych. To jest właśnie tak, że te osoby, które tam pojechały, pojechały uczcić pamięć tych, którzy zginęli, którzy zostali pomordowani 70 lat wcześniej. Wiedzieli, że to jest bardzo trudna misja, niebezpieczna nawet. Wiem, że jedna z osób, która tam zginęła, mówiła wprost, że obawia się tego wyjazdu, że on może być niebezpieczny, ale też oni wszyscy czuli, że muszą tam być i muszą być z panem prezydentem, oddać hołd tym wszystkim, którzy zostali pomordowani. I złożyli, można powiedzieć, że oddaj najpiękniejszy hołd, jaki można oddać, zginęli dla nich. I zginęli jakby w naszym imieniu, bo lecieli tam jako przedstawiciele państwa polskiego. Tak więc tutaj no, zawsze można powiedzieć, że lepiej było nie lecieć, ale trzeba docenić, że mając świadomość wszelkich zagrożeń, mając świadomość tego, jak niebezpieczna jest dla nich ziemia rosyjska, zdecydowali się tam być, zdecydowali się w jakimś sensie zaryzykować i poświęcić własne życie. I to jest to ogromne przesłanie, które niesie ta tragedia, niesie ta katastrofa, że dla ojczyzny czasem trzeba złożyć największą ofiarę. I to jest jedna kwestia. Natomiast jeżeli chodzi o samo przygotowanie wizyty, to oczywiście tak, tylko że tutaj nie można mówić o jakichkolwiek zaniedbaniach ze strony kancelarii prezydenta. Dlatego, a chociażby w ostatnim raporcie NIK-u próbuje się tego rodzaju supozycje robić, czy też na podstawie tego raportu wnioskować, dlatego że to nie kancelaria prezydenta organizowała wizytę w Smoleńsku. Kancelaria prezydenta składała, w tym sensie technicznym przejazdu, kancelaria prezydenta składała zapotrzebowanie na samolot, którym dysponuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i to obowiązkiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odpowiedniego ministra w tej instytucji, bo zorganizowanie samolotu, przewiezienie delegacji z Okęcia na lotnisko w Smoleńsku, a obowiązkiem Biura Ochrony Rządu było tak zabezpieczyć ten transport, ażeby się nic nie wydarzyło, ażeby nie doszło do żadnej tragedii. I można powiedzieć, że te dwie instytucje, które zawiodły, to właśnie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, to właśnie Biuro Ochrony Rządu, dlatego że nie może być tak, jak mówili tutaj przedstawiciele BOR-u, że oni ochraniają prezydenta, natomiast nie ochraniają miejsca, no bo to jest takie rozumowanie niedorzeczne. Jak można kogoś ochronić, jak się nie wie, w jakim miejscu jest? No przecież jeżeli wiemy, że pan prezydent ląduje na lotnisku w Smoleńsku, to żeby odpowiednio zabezpieczyć tę osobę, żeby nie było, żeby sprawdzić, jakie są zagrożenia, musimy zrobić dokładne rozeznanie danego miejsca. Musimy wiedzieć z jakiego, bo przecież to nie chodzi tylko o zagrożenia osobowe, jakie to mogą być zagrożenia, co jest niebezpieczne, gdzie są słabe punkty takiego miejsca. Musi być dokładnie opracowana trasa przejazdu i tam Biuro Ochrony Rządu powinno mieć swoich funkcjonariuszy, którzy są wcześniej, dokonują analizy i są również na miejscu podczas tego lądowania i nie może być takiej argumentacji, że było Biuro Ochrony Rządu, bo był kierowca ambasadora. No ja bardzo przepraszam, ale inną funkcję ma w przypadku, inną funkcję pełni kierowca ambasadora, inną funkcję pełni oficer, który zabezpiecza głowę bezpieczeństwa, gwarantuje bezpieczeństwo głowy państwa. Argumentacja tego rodzaju, że taki kierowca może się bezpieczniej poruszać po płycie lotniska, jest argumentacją dobrą dla dzieci, ale nie dla osób, które w sposób poważny traktują przygotowanie wizyty, które orientują się w tym, w jaki sposób taka wizyta głowy państwa, czy w ogóle VIP-a powinna być zabezpieczona.
Poza tym przy tej okazji dowiedzieliśmy się też, no bo tam relacje potem byłych członków BOR-u, czy nie wiem, czy obecnych, ale pracowników, funkcjonariuszy, że użycie też broni, prawda, czy posiadanie broni służbowej, że są kraje, w których nie możemy w ogóle jako nasi funkcjonariusze mieć takiej broni. To też jest ciekawe rozwiązywanie spraw, że inne służby wjeżdżają z pełnym uposażeniem, a my musimy się jakoś tak tutaj krępować
i pytać. To jest bardzo, bardzo ciekawy spór, który powstaje bardzo często i tylko nie tylko w relacjach na przykład z Rosją, ale w relacjach z wieloma państwami, które nie wyrażają zgody na to, aby funkcjonariusze, czy też oficerowie, funkcjonariusze, żołnierze innych państw z bronią przyjeżdżali, z bronią, która nie jest bez zgody tego państwa, nie wydana na terenie danego państwa, przyjeżdżali na jego terytorium. To jest takie poczucie suwerenności, niezależności danego państwa. Natomiast na to też są odpowiednie reakcje, dlatego że zazwyczaj w drodze takich represaliów, to jeżeli na przykład stronie polskiej odmawia się wjazdu oficerów Biura Ochrony Rządu z bronią, to później strona polska odmawia stronie na przykład rosyjskiej, amerykańskiej, to nie ma znaczenia, wjazdu ich oficerów. I wiem, że bardzo często, to szczególnie w przypadku krajów anglosaskich, było tak, że później władze tych państw były bardzo zdziwione, że nie mogą wjechać z bronią na teren państwa polskiego. I najczęściej wtedy ustępowały i później obydwie strony mogły już... Te osoby uprawnione oczywiście dysponować bronią, ale do tego potrzeba silnego państwa, państwa, które się nie boi stać w obronie swoich przedstawicieli, które postawi bronić interesów i ma to właśnie silne poczucie, że można się postawić, że można powiedzieć nie i że będą tego efekty.
Także pozdrawiam panią Małgorzatę. Ja zdążyłem zobaczyć, rzeczywiście dziadek pani Małgorzaty był porucznikiem, uczestnikiem kampanii wrześniowej, wcześniej wojny polsko-bolszewickiej i zginął właśnie w Katyniu, mając 48 lat, był też odznaczany wielokrotnie jako też żołnierz państwa polskiego. Pozdrawiamy panią i odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. Prosimy. Tak, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Ula, dzwonię ze Szwajcarii.
Pięknie.
Chciałam serdecznie pozdrowić i najpierw zrobić mały komentarz do tego, w sumie powiedzmy, żartu ojca Janusza na temat kwadratowej ziemi. Ja uważam, ja bym wolała, żeby mnie ktoś wmawiał, że ziemia jest kwadratowa, niż zmiana czasu, że zmiana czasu zimowego na letni i odwrotnie prowadza jakieś...
Służy wszystkim, prawda?
Ponieważ wszystkie pociągi stoją, tutaj trudno się było dobić o święto Trzech Króli, a tu lekką ręką zatrzymuje się wszystkie pociągi, nikt towaru nie przewozi i nikt tego nie przelicza. To tak jakby to jakieś były, no nie wiem, no ale to tak na boku zostawiamy. A teraz chciałam do pana mecenasa to jakby to powiedzieć, nie tyle zapewnić, co potwierdzić tę opinię, że rodziny są zostawione same sobie. Po prostu rodziny tych naszych poległych nad Smoleńskiem są pozostawione same sobie, o czym zresztą świadczy wiele wypowiedzi, między innymi taki apel czy wypowiedź pani Szmajdzińskiej, wypowiedź wdowy po kandydacie na prezydenta, który zgłosił się jako właściwie pierwszy, on jeden pierwszy był, się zgłosił jako kandydat na prezydenta w 2010 roku i w tym ujęciu, czy w tym kontekście ta wypowiedź pana Komorowskiego sprzed kilku miesięcy przedtem dla mnie była jednak znacząca, w pewnym sensie znacząca. I gdybym na przykład ja była czy prawnikiem, czy w ogóle miałam jakieś większe pieniądze, żeby się w sprawy jakichś procesów wdawać, to chyba jednak bym pociągnęła ten wątek, czy osoby, które wiedziały, co mówił pan Komorowski wcześniej, nie zaniedbały w pewnym sensie sprawy i kandydata na prezydenta, dużego konkurenta zresztą, również do tego samolotu, w tym samolocie umieściły, czy po prostu, no to już my wiemy, że tu chodzi o to, że nie było innego samolotu i tak dalej, te wszystkie zaniedbania, tylko w sprawie dociekania, jak to się stało, no i ja bym ten wątek jednak w pewnym sensie wzięła pod uwagę,
tak,
w dochodzeniach jakichś prawniczych.
No efekt też jest taki, pani Ulu, że już tym samolotem, tym drugim, co pozostał, TU-154, już nie polecieli przedstawiciele polskich władz. Tak mi się wydaje, prawda? Oficjalnie, panie
pośle. Tak, już ten samolot nie był używany.
I ponoć jest wystawiony jest do sprzedaży.
No więc właśnie, to wszystko jest takie, jakby to nazwać, wskazujące na to, że to nie był żaden przypadek i żadna katastrofa. Także ja bym po prostu powiedziała, że wszystko wskazuje na to, że to nie był przypadek. No i ja moje prywatne zdanie jest takie, że niestety to nie był przypadek, tylko rzecz bardzo, bardzo skrupulatnie powiązana. A jeszcze chciałam dodać na koniec taką moją uwagę osoby wyczulonej na język polski, że w tym ujęciu, gdy my mówimy o tych rodzinach, o rodzinach tych osób, które poległy nad Smoleńskiem, czy oddały swoje życie w drodze do Katynia, żeby jednak mówić, że to są niektóre rodziny, a nie części rodzin, bo to mi tak niezręcznie brzmi, a dla mnie to nawet bardzo nieprzyjemnie. Po prostu niektóre osoby, albo nie wszystkie rodziny, albo rodziny skupione w takim, a w takim stowarzyszeniu, bo z częściami to jakoś mi się tutaj, zwłaszcza na tle tej katastrofy, to bardzo, bardzo drastycznie kojarzy. Także to by było na tyle i bardzo serdecznie dziękuję za, zwłaszcza panu posłowi, za drążenie tej sprawy i oby wszystkim, nam wszystkim sił starczyło na kontynuację. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy pani Urszulo, pozdrawiamy serdecznie i pana posła prosimy.
Bardzo dziękuję. Tak, jest prawdą, że ten drugi Tupolew nie poleciał nigdy z VIP-ami, że nagle okazało się, skoro prawda, pan premier Tusk pozwolił na to, że pan prezydent leciał, skoro latano nim przez tyle lat tymi Tupolewami i skoro w 2007 roku unieważniono przetarg na zakup nowych samolotów, to ja się nagle tak zastanawiam, dlaczego pan premier Tusk nie chce teraz tym drugim Tupolewem latać. Coś takiego nagle stało. Przecież jeżeli ta katastrofa była winą pilotów, prawda, tak jak próbuje to pan premier przedstawić, błędem pilotów, to czemu się nagle rządzący tak bardzo przestraszyli i nie chcą tym samolotem latać? To znaczy, że jednak to nie jest do końca tak, jak nam mówią, że to była wina pilotów. Natomiast tutaj ojciec powiedział, że samolot ma być sprzedany i to by była rzecz skandaliczna. Nie można do tego dopuścić z jednego prostego powodu. Ten samolot, ten drugi Tupolew jest dowodem zabezpieczonym na poczet postępu, czy powinien być dowodem zabezpieczonym na poczet postępowania karnego związanego z wyjaśnieniem przyczyn katastrofy, dlatego, że nie ma na świecie drugiego takiego samego samolotu, tak wyposażonego, a bardzo, bardzo ważnym będą, prawdopodobnie już były, ale będą też przeprowadzone badania porównawcze dotyczące tego, co wydarzyło się w Smoleńsku i do tego jest potrzebny materiał źródłowy. Tak jak nie mamy materiału źródłowego ze Smoleńska, już mówiliśmy wcześniej, bo on został zniszczony, zatarty, tak mamy przynajmniej samolot, który jest jakby bliźniaczym do tego pierwszego Tupolewa i chociażby wykonanie pewnych testów, pewnych doświadczeń wymaga tego, aby do czasu zakończenia postępowania karnego w Polsce i jednoznacznego zamknięcia tej sprawy, ten samolot znajdował się tutaj u nas, a nie został sprzedany, wywieziony na przykład do Rosji i my tyle go zobaczymy. Nie będziemy mogli w przypadku jakichkolwiek wątpliwości sprawdzić, czy porównać tego z tym drugim samolotem. Dlatego my wielokrotnie to podkreślaliśmy. Wiem, że jest podjęta decyzja przez Agencję Mienia Wojskowego o sprzedaży tego samolotu i mam nadzieję, że zostanie ona zablokowana. Była zgłoszona przez pana ministra Macierewicza, był zgłoszony projekt uchwały o tym, żeby wstrzymać sprzedaż tego samolotu do czasu zakończenia postępowania karnego w Polsce. I proszę sobie wyobrazić, że posłowie z Platformy Obywatelskiej odmówili głosowania takiego wniosku. Odmówili głosowania na temat rzeczy wydawałoby się oczywistej, bo w interesie nas wszystkich powinno być wyjaśnienie przyczyn tej katastrofy, a to okazuje się, że z jakichś niezrozumiałych przyczyn pan przewodniczący Niesiołowski odmawia głosowania takiego wniosku. Uważam, że wszyscy powinniśmy być zgodni, że sprawę katastrofy trzeba wyjaśnić i to jest tak, jakby zadać na posiedzeniu komisji pytanie, czy chcemy wyjaśnienia przyczyn katastrofy, a część posłów by powiedziała, że, nie, że będzie głosowała przeciwko. No, to bardzo źle świadczy o tego rodzaju polityce.
Rozmawiamy, ja przypomnę, naszym gościem jest pan poseł mecenas, także Bartosz Kownacki. Jest godzina pierwsza po północy czasu polskiego, więc witamy gorąco słuchaczy w Chicago, którzy teraz mogą nas słuchać poprzez stacje naziemne, to znaczy na przykład będąc w swoich domach, nie mając koniecznie anteny satelitarnej czy radia.
Bardzo serdecznie satelitarnego. Witamy, być może jest teraz słuchaja nas rodzina świętej pamięci Wojciecha Seweryna, także bardzo serdecznie, jeżeli nas słuchają, pozdrawiam.
Pozdrawiamy i jeszcze dalej rozmawiamy. Bardzo prosimy Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo. Halo, halo. No niestety odebrałem, wiem, że ktoś tam jest, ale nie słychać. Bardzo prosimy Radio Maryja. Szczęść Boże, witamy.
Dzwonię z Dolnego Śląska.
Witamy pana. Jakie imię?
Chciałem wziąć sprawie tej kotlenia. To by się trzeba było zwrócić, proszę księdza, do 92 roku. Brali samochód, to był dla mnie zamach stanu, mecenasa Olszewskiego, premiera. Brał udział pan Tusk, Pawlak, no i słynny Bolek. I jakoś cisza w tej sprawie. No i tak się to doszło do tej katastrofy smoleńskiej. Biorą udział ci sami ludzie, ci sami. Tusk, Pawlak i jego świta. Pawlak podpisuje ten paliwowy z Rosją. Najwyższa cena za ropę Polska płaci. To jest Tymoszenko dostała 7,5 lata. Tutaj cisza. Oni robią z nas, Polaków. Nie wiem, siłę roboczą chyba dożywotnią, a oni się bardzo dobrze czują w tym świecie. To trzeba by było raz na zawsze położyć kres tej bandzie, bo to inaczej nie można nazwać.
No,
żeby się najlepszych ludzi naszych.
Jak pan ma na imię?
Franciszek.
Panie Franciszku, widzę, że pan jest człowiekiem już leciwym, więc wiele rzeczy pan widział i widzi pan też to, że no władza ma to do siebie, że się lubi zmieniać, prawda? I rządy też
tak.
Lubią być i zmieniać się, a niejednokrotnie jakoś upadać, więc tutaj w tym kierunku też i zmiany mogą iść. Panie pośle, jakieś słowo do pana Franciszka?
Tak, ja bym powiedział, że pan ma dużo racji. Niestety, ja powiedziałem wcześniej, że przez te 20 lat patrzyliśmy na upadek państwa polskiego. Na to, że politycy przestali pełnić swoją funkcję, na to, że urzędnicy przestali czuć się odpowiedzialni za to państwo. A faktycznie źródłem tego jest właśnie między innymi 92 rok. Fakt, że wtedy nie przeprowadzono lustracji, że część osób nie została rozliczona za współpracę z poprzednim ustrojem i taki zgniły kompromis, który funkcjonował w Polsce od czasu długiej kreski, także przekładał się na funkcjonowanie państwa polskiego, bo zarówno rządzący, jak i politycy byli zainteresowani realizacją własnych interesów, chronieniem siebie nawzajem, a nie myśleli w kategoriach państwa i w kategoriach dobra publicznego. Także faktycznie tutaj to pierwsze zaniedbanie, to jest 92 rok, niedoprowadzenie do końca lustracji i później już takie tylko z roku na rok osłabianie państwa polskiego. No, ze względu na to, że rządzili nie ci, którym faktycznie na sercu leżało dobro państwa, którzy czuli się odpowiedzialni za to, jak ono będzie wyglądało. No przecież porównajmy te 20 lat z okresu dwudziestolecia międzywojennego i te 20 lat teoretycznie niepodległej Polski, prawda? To nie chodzi o to, że w dwudziestoleciu międzywojennym nie mieliśmy korupcji, nie mieliśmy szeregu nieprawidłowości, by to wszystko też miało miejsce, ale udało się zrobić wiele wspaniałych rzeczy, udało się połączyć kraj, który był rozbity na trzy części. I proszę zobaczyć, co się udało zrobić przez te obecnych 20 lat. Praktycznie nic, na co najwyżej rozkraść to państwo, które tak z takim trudem budowaliśmy, czy budowali moi rodzice, moi dziadkowie. Natomiast właśnie to legło gdzieś w 92 roku, kiedy nie dokonano jednoznacznej oceny tego, co było złe wcześniej, tego, co było dobre. A to, żeby budować państwo, wymaga takich ocen. Nikt nie miał wątpliwości w 1918 roku, po co powstaje Polska. Po 89 roku można było mieć wątpliwość, w czyim interesie jest takie trwanie takiej czegoś między PRL-em a Rzeczpospolitą, bo tak to funkcjonowało i to ostatecznie doprowadziło do tych wszystkich zaniedbań związanych z przygotowaniem wizyty, no i do samej katastrofy.
Gościem naszych rozmów jest nadal pan poseł mecenas Bartosz Kownacki. Za chwilę przyjmujemy kolejne telefony.
Ktoś bliski odszedł niespodzianie. Odpłynął jak na wietrze krzyk. Ktoś odszedł, tego nic nie zmieni. Stamtąd nie wrócił jeszcze nikt. Mm-hmm. zapomnisz kiedyś o cierpieniu, a łzy obeschną jeszcze raz. Cała nadzieja w zapomnieniu. Błogosławiony płynie czas. Nadzieja cała w zapomnieniu, błogosławiony płynie czas. Płynie czas. Dociera już powoli do mnie, że nasze plany, nasze sny odeszły do krainy wspomnień, wsiąkając jak w poduszkę łzy.
Lech Machowiecki śpiewał Błogosławiony płynie czas, rekwiem smoleńskie. Tutaj śpiewa pan Lech, że cała nadzieja w zapomnieniu, jednak tutaj chodzi też o to, myślę, żeby też nie zapomnieć pewnych spraw. Dochodzenie do prawdy jest zawsze tutaj nieodzowne i potrzeba, prawda, panie pośle, panie mecenasie, rzetelnych prawników, rzetelnych dziennikarzy, mediów, które pomogą tą prawdę przedstawiać, no informować, bo nie możemy sobie pozwolić na to, że powiemy, że dajmy spokój, prawda, dajmy spokój, dajmy czas, niech to wszystko załagodzi, bo dojście do prawdy należy się.
Tak, był szereg osób, które właśnie mówią, żeby już nie grzebać tej sprawie, nie odgrzebać jej, że ona stało się, tak się stało, trudno, zapomnijmy i przejdźmy na tym do porządku dziennego. Otóż nie można z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że mamy taki obowiązek względem tych, którzy tam zginęli. To jest taki obowiązek, który powoduje, że chociażby rodziny będą o tym zawsze mówiły, będą pamiętały, będą dążyły do prawdy, ale także jest szerszy interes. Jest interes narodowy w tym, ażeby wyjaśnić, co się stało, dlatego że państwo, które nie szanuje swoich najważniejszych obywateli, które pozwoliłoby sobie nad przejściem do porządku dziennego w przypadku śmierci prezydenta Rzeczypospolitej i chyba 20 najważniejszych funkcjonariuszy państwa polskiego, to jest państwo, które same siebie nie szanuje. To jest tylko i wyłącznie przyzwolenie dla innych, a żeby w taki sposób traktować przedstawicieli tego państwa za rok, za dwa czy za 10, bo to państwo o swoich obywateli później się nie upomni. To by pokazywało tylko naszą słabość i byłoby de facto zagrożeniem w jakimś sensie nawet suwerenności państwa polskiego. My mamy obowiązek tą sprawę wyjaśnić i trzeba wierzyć, że jest to możliwe, tak jak w przypadku pana generała Błasika. Wydawało się to bardzo trudne, wydawało się, wręcz pamiętam jeszcze rozmowy ze stycznia 2011 roku, tuż po raporcie raporcie Machu, kiedy rozmawiałem z panią Ewą Błasik, która widać jak była bardzo załamana, zostawiona sama sobie, i my wszyscy wiedzieliśmy, jak trudna nas droga czeka i nie byliśmy pewni, czy nam się uda, ale dzięki wsparciu właśnie takich wolnych mediów, dzięki ogromnemu wsparciu Radia Maryja, Telewizji Trwam i szczególnie jeszcze raz podkreślę naszego dziennika, udało się po pierwsze przetrwać ten bardzo trudny czas, udało się mówić o tym i później okazało się, że to my mieliśmy rację. I tak samo może być w przypadku tych wszystkich wątpliwości związanych z katastrofą smoleńską pozostałych, bo przecież jeżeli chodzi o kwestie ekshumacji, o kwestie ponownej sekcji zwłok, to o tym również mówiliśmy od samego początku, praktycznie od maja 2010 roku ta sprawa stawała na porządku dziennym. Z nas się pierw wyśmiewano, później mówiono, że to niemożliwe, a na końcu okazało się, że to jest możliwe i co więcej, że jeszcze my mamy rację, że okazało się, że te dokumenty rosyjskie są sfałszowane, dlatego tak ważne jest dążyć do tej prawdy i nigdy na pewno nie zapomnieć, dlatego że to wydarzenie 10 kwietnia było pewną przeżyciem ogólnonarodowym, poczuciem pewnej wspólnoty ogólnonarodowej, bo ta tragedia nas wszystkich zjednoczyła i tak jak mówiłem na wstępie, za 30-40 lat nikt nie będzie pamiętał, kto był wówczas premierem, kto był posłem, ale wszyscy będą pamiętali, że taka tragedia miała miejsce, dlaczego ci ludzie pojechali i gdzie pojechali. I dlatego ten testament powinniśmy przechowywać i też mieć świadomość, że tego rodzaju czasem trudne, dramatyczne wydarzenia, bo one są bardzo bolesne, ale tworzą poczucie wspólnoty, więzi narodowej, tożsamości narodowej i o nich nie można zapomnieć, a ja miałem takie wrażenie, że niektórym rządzącym było bardzo na rękę, żeby bezpośrednio po 10 kwietnia o całej sprawie zapomnieć.
No i historia zatacza przedziwne koło, bo powiedzmy też jaka była historia z Katyniem, prawda? Jak trudno było przez pierwsze lata mówić, dojść do prawdy, a potem już to dochodzenie ukazywać, przekazywać, pisać. Myślę, że tutaj będzie droga nieco szybsza, prawda?
No, mam nadzieję, że nie będziemy kilkudziesięciu lat czekali na tą prawdę. Co więcej, mam nadzieję, że przechodząc trochę do kwestii multiplexu, że jednak będziemy mogli mówić o tym, co miało miejsce, że nie będziemy zagłuszani, ale do tego właśnie jest potrzebne, są wolne media, potrzebna jest telewizja Trwam na multiplexie, żebyśmy mieli chociaż to jedno małe okienko, w którym zawsze możemy powiedzieć to, co uważam, powiedzieć prawdę, dlatego że to jest przecież tak, że no, w przypadku czy pana generała Łasika, czy ekshumacji, czy szeregu innych rzeczy, my nie mogliśmy mówić tego publicznie, dlatego że nikt nie chciał tego słuchać, dlatego że media mainstreamowe nie chciały tych informacji podawać. Jeżeli się rozmawiało z dziennikarzami, to oni wielokrotnie mówili, że albo nie są zainteresowani jakąś informacją, no bo ona nie jest sensacyjna, albo też, że ich wydawcy nie chcą tej informacji puścić, że no oni nie mogą, oni by chcieli coś pokazać, no ale no są w takim, a nie innej stacji i ona nie jest tym zainteresowana. Dlatego jest tak ważne, żeby te wolne media były i żebyśmy nie powrócili do czasów PRL-u, gdzie o czymś nie będzie można mówić, a niestety takie zagrożenie istnieje. Może się też zdarzyć tak, że te osoby, które będą głosiły niewygodne prawdy, będą spotykały się z atakami, bo przecież w przypadku katastrofy smoleńskiej szereg z nas było poddanych ogromnym naciskom, ogromnej presji, która miała nas zmusić do tego, żebyśmy nie mówili o katastrofie smoleńskiej, o tych wszystkich wątpliwościach i żebyśmy nie drążyli prawdy. Pamiętam również takie spotkanie jeszcze w kwietniu 2010 roku w Sejmie z panem posłem Arkadiuszem Mularczykiem. Wtedy w tym spotkaniu uczestniczyłem ja, pan mecenas Rogalski, jeszcze kilku innych adwokatów, którzy wprost powiedzieli, że oni nie zdecydują się na podjęcie się i prowadzenie takiej sprawy, bo to mogłoby ich zagrozić ich interesom zawodowym.
Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewico.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca prowadzącego, pana mecenasa, całą rodzinę Radia Maria, a także naszą kochaną Polonię z Chicago. Oczywiście panią Anię Wójtowicz. I chciałabym jeszcze wspomnieć, że...
A kto mówi? Kto nas wita i pozdrawia?
Słucham?
Kto nas pozdrawia i wita?
Małgorzata z Francji.
Pani Małgorzata z Francji.
Tak. I chciałam jeszcze wspomnieć o wspaniałej pani redaktor z Chicago, która prowadzi otwarty mikrofon, która codziennie apeluje o podpisywanie listów w sprawie strony wolnych mediów w Polsce. Codziennie apeluje też o podpisywanie rezolucji w sprawie powołania Komisji Międzynarodowej w sprawie Smoleńska. No i w ogóle wspaniali ludzie są w Chicago. Natomiast do pana mecenasa mam jedno pytanie. Czy pan mecenas może orientuje się, kiedy ukaże się końcowy raport pana Antoniego Macierewicza? I na tym chciałabym tylko zakończyć. To jest jedyne pytanie. Jeszcze raz wszystkich serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże i przechodzę na odbiór.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Pozdrawiam.
Tak, ja jestem również członkiem zespołu. Z racji tego, że jestem parlamentarzystą, uczestniczę w pracach zespołu. Natomiast jeżeli chodzi o jakikolwiek końcowy raport, to na tym etapie no, nie jest to możliwe, dlatego że nie mamy szeregu materiałów, szeregu dokumentów. Więcej ja bym nie zachęcał do nadmiernego pośpiechu w tej sprawie. To jest tak, że na samym wstępie popełniono szereg błędów, również ze względu na taki pośpiech, który przyjęto. Były takie oczekiwania, że prokuratura powinna jak najszybciej swoją sprawę zakończyć, prawda, jak najszybciej podjąć rozstrzygnięcie. W tym duchu właśnie występował MAK, później komisja Jerzego Millera. No otóż w takiej sprawie lepiej Powoli, a dokładnie. Przypomnę tylko, że w przypadku katastrofy kasy, która była dużo mniejszych rozmiarów, miała miejsce na terenie Polski i nie budziła tylu wątpliwości, badanie prokuratury trwało 2 lata. Tu mamy sytuację, w której mamy katastrofę o ogromnych rozmiarach. Zginęło 96 osób. Katastrofa miała miejsce na terenie innego kraju, co więcej kraju, który odmawia rzeczywistej współpracy ze stroną polską. Dlatego zgromadzenie całego materiału, przynajmniej całego możliwego w danej chwili materiału, wymaga dużo czasu i tutaj zbytni pośpiech nie jest wskazany. Oczywiście nie można też sprawy przewlekać i na siłę powodować, żeby ona trwała, natomiast nie śpieszyć się, rzetelnie gromadzić materiał dowodowy, nie być niecierpliwym. Jak widać w przypadku dotychczas prowadzimy tą sprawę, bardzo często cierpliwość popłaca. Nie można się emocjonować tym, że na razie coś nie wychodzi, że na razie jakichś informacji nie ma. Trzeba dążyć do prawdy, drążyć te informacje i wierzyć, że je uda się uzyskać.
I odbieramy kolejne telefony, rozmawiamy z naszymi słuchaczami. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Dobry wieczór, prosimy bardzo.
Moje na imię Juliusz, szczęść Boże oczywiście.
Szczęść Boże, panie Juliuszu. Tylko prośba przyciszyć radio na moment, dobrze? Bo będzie przeszkadzało.
Wyciszam. Chciałbym coś dodać w moim odczuciu ważnego, dlatego że o tej katastrofie w Smoleńsku usłyszałem, będąc z Austrii, z polskiego radia, i tam były same kłamstwa. Same kłamstwa, i ktoś powinien za to odpowiedzieć. Dlaczego było tyle kłamstw właśnie wtedy? I się godziny nie zgadzały, i oskarżano od razu obsługę tego samolotu, że oni lądowali, a przecież wiadomo było, że nie lądowali, tylko podchodzili do lądowania. Natomiast chciałbym dodać wątek, który nigdy nie został poruszony w tej sprawie. Otóż z mojej wiedzy wynika, że wynika, że w trakcie tej katastrofy w Smoleńsku był w przestrzeni tam powietrznej drugi samolot IU-76 i słyszałem, że był tam człowiek, skazaniec, któremu wręczono pakunek, który on niekoniecznie wiedział, co tam jest. Miał tylko nad Smoleńskiem włączyć guzik. Dopiero później dowiedziałem się, że chodziło o to, że przy użyciu Mekokingu po prostu nasz samolot został wprowadzony w błąd, po prostu miał złą pozycję na GPS-ie, a niestety autopilot był właśnie do tego GPS-u podłączony. To jest jedna kwestia. Drugą kwestią, którą chciałem poruszyć i w moim odczuciu ona jest bardzo ważna. Otóż pan Wałęsa, kiedy podpisywał ordynację wyborczą, oficjalnie ogłosił, że to nie jest ordynacja demokratyczna. Natomiast ponieważ jestem człowiekiem wykształconym jeszcze w tych dawniejszych czasach, orientuję się, że w tamtych czasach były reformy wprowadzane prosto z Ameryki Łacińskiej i ta ordynacja wyborcza jest niestety, ale neofaszystowska. Tutaj bardzo ładnie opisał tą sytuację pan Palikot w tygodniku z 22 sierpnia zeszłego roku w tygodniku, zapomniałem w tej chwili, w każdym razie opisał, że właśnie to nie społeczeństwo wybiera posłów, tylko przywódcy partyjni ustalają kolejność na liście i że później właśnie z tego tytułu organizuje się coś takiego jak dyscyplinę partyjną w czasie głosowania. To są normalnie cyngle, jak na karabinie. Im się wydaje się rozkazy, osobom, które mają reprezentować społeczeństwo, ale to nie społeczeństwo, że tak powiem, decyduje, na co oni nacisną, tylko...
No ale jednak, panie Juliuszu, no trzeba mieć jakieś zaufanie do ludzi, na których się wybiera, czyli mówimy po to, żeby wiedzieć, pamiętać twarze, pamiętać głosowania, pamiętać zachowania posłów, żeby, bo to nie jest tak, że nagle są wybory i wszyscy z kosmosu spadają, prawda, nie wiadomo jakie nazwiska, tylko jednak każdy poseł ma swój dorobek i no i też widzimy, dana partia, czy ugrupowanie, czy klub mówi, jakie wartości wyraża, prawda? To nie jest tak, że ktoś nagle, bo jeżeli ktoś zmienia poglądy w ciągu jednego tygodnia na diametralnie różne, to nie jest człowiekiem poważnym, prawda? Od 180 stopni.
Ja się z tym zgadzam. Z tym, że powtarzam raz jeszcze. Ta ordynacja nie ma nic wspólnego z demokracją, bo jest to ordynacja wzięta
dobrze, to pan poseł odpowie na to, bo to dosyć jest poważny zarzut, jeśli chodzi no, powiedzenie, że to jest neofaszystowska, ja nie wiem,
skoro nie społeczeństwo decyduje, kto zostanie wybrany, tylko przywódcy partyjni i później z tego tytułu wymagają, żeby była dyscyplina partyjna, a w rządzie, żeby była lojalność, no to przepraszam, to nie jest żadna demokracja. Tak. To jest po prostu jej przeciwieństwo.
Panie Juliuszu, dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Bo tutaj taka dyskusja nam się trochę bardziej już politologiczna uczyniła. Natomiast no, nie wiem, czy pan Polikot jest autorytetem, jeśli chodzi o prawo, czy o tutaj tego typu...
No ja bym był bardzo ostrożny co do wypowiedzi pana Polikota, bo wiarygodność tej osoby jest równa zeru, prawda? On potrafi zmienić poglądy w zależności od tego, jak jest to dla niego osobiście wygodne. Pokazał to kilka razy, więc tutaj bym był bardzo ostrożny, aczkolwiek znaczy, jeżeli mówimy o ordynacji wyborczej, to można mieć szereg uwag do niej. Oczywiście są różne koncepcje, czy jednomandatowe okręgi wyborcze, czy ordynacje taka jak ta, która jest obecnie obowiązująca w Polsce. Faktem jest, i tutaj na pewno pan ma rację, że niestety to jest tak, że przywódcy partyjni decydują o składach list wyborczych. Natomiast no, to jest też tak, że my decydujemy, na jaką partię głosujemy. Jeżeli nam dany przywódca partyjny nie odpowiada, to przecież nie mamy obowiązku na niego głosować. Tutaj też musimy mieć jakieś minimum zaufania. Natomiast to, co ważne, i tutaj chyba trzeba uświadomić to słuchaczom, że to nie jest do końca tak, że to miejsce na liście wyborczej, czy to jest jedynka, czy dwójka, to one decyduje o tym, że dana osoba zostanie posłem i nie można jakby też przekonywać społeczeństwa, że my w zasadzie nic nie mamy do powiedzenia, bo to już przywódcy partyjni zdecydowali. Otóż nie, na każdej liście wyborczej każdej partii jest kilkanaście, kilkadziesiąt nazwisk w zależności od okręgu wyborczego i każdy z nas ma prawo postawić krzyżyk na przykład nie przy jedynce czy przy dwójce, tylko na przykład osobie, do której ma zaufanie, którą ceni, która na przykład ma 20 numer na liście i to nie jest tak, że ta osoba nie musi zostać posłem. Ja podam taki przykład bardzo szczególny i charakterystyczny, dotyczący wyborów z 97 roku. Wtedy ogromną na Podkarpacie i wtedy też tą ogromną sympatię, mój szacunek zdobyli mieszkańcy Podkarpacia, dlatego że okazało się, że to jest społeczeństwo bardzo obywatelskie, bardzo dobrze zorganizowane i takie światłe. Była sytuacja taka, iż akcja wyborcza Solidarność wówczas zdobyła na Podkarpacie w okręgu rzeszowskim chyba 8 mandatów. Z tego weszły osoby z drugiego, trzeciego, czwartego, piątego i kolejnych miejsc, tam też i chyba 12, natomiast nie weszła osoba z numerem 1. Więc jeżeli dana społeczność orientuje się, kto jest na liście, jeżeli do kogoś nie ma zaufania, a jest dobrze zorganizowaną społecznością, to może taką osobę, nawet jak przywódcy partyjni ją gdzieś tam wstawili na pierwsze miejsce, wykreślić i zrezygnować z wsparcia tej osoby i zdecydować o tym, że ta osoba nie znajdzie się w Sejmie. Więc ta ordynacja nie jest do końca taka zła, dlatego że każdy z nas spośród tych kilkudziesięciu nazwisk, jeżeli już ma zaufanie do danej partii, jest w stanie wskazać tą osobę, która zdobyła jego zaufanie i jeżeli ta osoba rzeczywiście w danym na przykład lokalnym społeczeństwie, w danym powiecie czy w danej gminie zrobiła dużo dobrego, ma do niej lokalna społeczność zaufanie, to taka osoba może zostać posłem, a nie zostanie osoba z pierwszego czy z drugiego miejsca na liście. Więc uważam, że tutaj my wszyscy powinniśmy uświadomić sobie, jak ważny jest każdy głos każdego z nas, a nie pozwalać sobie na takie stwierdzenie, że ta ordynacja jest niedemokratyczna. W zasadzie to nie ma znaczenia, bo już wiadomo, że wiadomo, kto zostanie wybrany. Otóż nie, bardzo wiele zależy od nas, od naszych decyzji, od tego, czy mamy do tej, czy do innej osoby zaufanie. Natomiast do pozostałych rzeczy, o których pan mówił, no to niestety jest prawdą, że media w Polsce od samego początku podawały nieprawdę. Niestety podawały ją nieprawdę za informacjami podawanymi przez rządzących. No przecież to pan minister Radosław Sikorski w rozmowie już z panem prezesem Kaczyńskim w kilkanaście minut po katastrofie stwierdził, że winni tej katastrofy są piloci. No ja jestem ciekaw, skąd on tą wiedzę miał wówczas. Przecież to była wersja, którą lansowali Rosjanie, która była dla nich bardzo wygodna, bo całą winą obarczała stronę polską i trzeba było mieć minimum wyobraźni, żeby przynajmniej tych głupstw nie powtarzać, tylko wstrzymać się do rzetelnych ustaleń niezależnych gremiów. Zamiast tego przyjęto tą wersję rosyjską, ją lansowano w Polsce i zrezygnowano właśnie z walki o powołanie czy wspólnej komisji, czy zagwarantowanie sobie takiego udziału w śledztwie rosyjskim, który pozwoliłby wyjaśnić przyczyny katastrofy. Można powiedzieć, że już w pierwszych minutach po katastrofie ustalono jej wersję, która w Rosji obowiązuje po dziś dzień i niestety w dużej części, w przekonaniu dużej części polskiego społeczeństwa również.
Natomiast co do dyscypliny klubowej czy prawda partyjnej, no są momenty, że ona jest niejednokrotnie potrzebna. W zależności, gdzie jest używana, to jest pewne narzędzie, prawda?
No, to jest oczywiste, że...
Jak nóż, nożem kogoś, prawda...
Partia musi realizować jakiś konkretny program, wtedy dyscyplina partyjna jest konieczna. Natomiast też są sprawy, szczególnie w mojej ocenie dotyczące światopoglądu, których nie powinno być dyscypliny partyjnej, tylko posłowie sami powinni wiedzieć, jak głosować i zgodnie z własnym sumieniem pogłosować tak, jak im to sumienie podpowiada. Niestety bardzo często jest tak, że tutaj partykularne interesy partyjne wygrywają. Ja to podam przykład chociażby, mam na myśli karę śmierci. No, u nas w klubie była na ten temat dyskusja. Ja jestem przeciwnikiem kary śmierci. Mimo, że klub jako taki jest zwolennikiem, to powiedziałem, że nigdy w żadnym wypadku nie dostosowałbym się do dyscypliny partyjnej, w której miałbym zagłosować za karą śmierci w Polsce, bo uważam, że tak jak pozostałe wartości, takie jak ochrona życia poczętego, są niezmienne i tutaj nie ma prawa nikt mi narzucać swojego światopoglądu, swoich ocen, a jestem przekonany, że w takich klubach jak Prawo i Sprawiedliwość czy Solidarna Polska te sprawy bez dyscypliny partyjnej będą zawsze, powinny być przynajmniej, jestem przekonany, rozstrzygane w taki sposób, że żaden z posłów nie zagłosuje wbrew temu, co naucza Kościół katolicki. A jeżeli by zagłosował, to wtedy od tego właśnie są wyborcy, żeby go za takie decyzje rozliczyć i zrezygnować z jego obecności w parlamencie.
No w kontekście i sprawy smoleńskiej, w kontekście też wolności mediów, traktowania telewizji ludzi wierzących, katolików, no pamiętajmy, drodzy, prawda, i nazwiska, i postawy, i głosowania, i komentarze, no bo naprawdę to nasza odpowiedzialność, nasz głos tych ludzi wprowadza. W kontekście, mówię też tym, panie pośle, że 50% wyborców, czy Polaków nie korzysta z możliwości głosowania, czyli kształtowania sceny politycznej naszej ojczyźnie.
Tak, a powinniśmy sobie uświadomić, że właśnie ten każdy pojedynczy głos może zdecydować o tym, czy dana osoba będzie w parlamencie, czy nie. I nie można ulegać temu właśnie przekonaniu, że ta ordynacja to jest niedemokratyczna i my nie mamy na nic wpływu. Otóż nawet w tych wyborach było tak, że decyzje, kto zostanie senatorem, zapadały, czy wyniki zapadały większością kilkudziesięciu czy kilkuset głosów. No to pokazuje, jak ogromna siła w każdym z tych głosów jest. Może się okazać, że kilka osób więcej zostanie zmobilizowanych i ta, a nie inna osoba zostanie posłem czy senatorem, a właśnie powinniśmy tym bardziej, oceniając to, co robią obecni parlamentarzyści, wyciągać wnioski na przyszłość i mobilizując się do głosowania, wybierać tych, którym rzeczywiście leży na sercu dobro naszej ojczyzny, wolność mediów, bo przecież taka wolność mediów jest też elementem, który gwarantuje to, że nasz kraj będzie rozwijał się w prawidłowym kierunku, że nie będzie tak, iż jedna grupa będzie tylko decydowała w sposób korzystny dla siebie, a nie korzystny dla większości obywateli.
Czas bardzo szybko płynie. Mam już 1:30, więc ostatnie minuty, bo tak gdzieś do 1:40-1:45 będziemy z naszym gościem. Potem oczekujemy na połączenie z naszymi korespondentami, ojcami w Meksyku, bo trwa podróż apostolska Ojca Świętego, a my jeszcze rozmawiamy, przyjmując telefony. Bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo.
Radio Maria.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu
Katarzyna z Zachodniopomorskiego. Ja się chciałam odnieść odnośnie do tej tragedii smoleńskiej. Więc ja miałam włączony telewizor w tym czasie akurat i słyszę strzały. Mówią, że katastrofa. I to tych strzałów, tych wystrzałów było gdzieś około 10. Natomiast później słyszę rozmowę, no tak, katastrofa, bo piloci nie znali rosyjskiego języka. Natomiast później jeszcze dziennikarze, tam szamotanina mówi, no tak, jak widzieli to, bo tam byli dziennikarze polscy też w hotelu i biegli tam bliżej tej no i zaczęli dzwonić, widzieli to katastrofę, dzwonić do Polski. To Rosjanie im wydzierali komórki. Odbierali. No to tyle byłoby.
Dziękuję pani, pozdrawiamy serdecznie.
Czekałam, żeby się porozumiał. To jestem całą świadomością potwierdzić, bo miałam włączony telewizor i to wszystko słyszałam. Także wszystko to od razu było tak ustawione, że to od razu wszystko winni są polscy piloci.
No właśnie, ale się udało dodzwonić. Dziękuję pani bardzo, pozdrawiamy. W każdym razie słyszeliśmy taką też ostatnią informację o zagłuszaniu, prawda?
Była taka informacja, zresztą można powiedzieć w ten sposób, przecież były również informacje dotyczące utrudniania pracy. Tam na miejscu dziennikarzy próbowano wyrwać kamerę, próbowano zabrać nagranie z tego miejsca katastrofy. I to też wskazuje na... I to niestety w tym uczestniczyli również przedstawiciele państwa polskiego, bo pracownicy ambasady czy konsulatu w Moskwie, którzy ramię w ramię z Rosjanami utrudniali pracę dziennikarzom, to pokazuje, że ci funkcjonariusze zamiast zajmować się tym, co jest najważniejsze, bo chociażby ambasador Polski to była jedyna osoba, mówiła o tym ostatnio pani minister Fotyga, to była jedyna osoba wówczas w Smoleńsku na lotnisku, która dysponowała immunitetem i która mogła pójść na miejsce katastrofy, obejrzeć to miejsce katastrofy i żaden z funkcjonariuszy państwa rosyjskiego nie miał prawa nic polskiemu ambasadorowi zrobić. Niestety wtedy pan ambasador pojechał do Katynia, do Lasu Katyńskiego, zamiast pozostawać na lotnisku w Smoleńsku i pilnować interesów państwa polskiego. To pokazuje, że niestety polscy urzędnicy jakby od początku pogodzili się z tym, co się stało i przyjęli narrację rosyjską, właśnie narrację, w której winnymi katastrofy są polscy piloci. Ona była bardzo wygodna dla Rosjan. Ona do tej pory jest bardzo dla nich wygodna, dlatego że odrzuca całą winę od nich. Oni nie muszą ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za to, co się stało. Zresztą Rosjanie nigdy nie zwykli przyznawać się. Przypomnijmy, co działo się, jeżeli chodzi o sprawę Katynia, prawda? Rosjanie, no, że tak powiem, są mistrzami kłamstwa. I również to widać w tej sprawie, natomiast błędem jest postępowanie przedstawicieli władz polskich, którzy nie zachowując jakby tych standardów, którym powinna kierować się każda władza, standardów, który wskazuje na to, że trzeba kierować się interesami swojego państwa, zgodzili się z tą narracją.
No i to też wystawia opinię o sprawności państwa polskiego i też jakąś taką skalę szacunku. Prawda?
Tak, o tym, co mówiliśmy, że niestety państwo polskie nawet nie jest dobrze zarządzane.
Spróbujemy odebrać jeszcze jeden z ostatnich już telefonów, bo naszym gościem jeszcze pozostał pan poseł mecenas Bartosz Kownacki. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Mówi Wiesława z Dolnego Śląska.
Witam pana.
Wynalazłam gazetę ze środy, 14 marca i tam jest z mecenasem właśnie też wywiad.
Jaka gazeta?
Nasz dziennik.
Nasz dziennik, oczywiście.
I jest zdjęcie premierów naszego i rosyjskiego. I dobrze, żeby psychologowie popatrzyli, co te miny ich mówią jeden do drugiego. A widziałam to samo ujęcie w telewizji wtedy, w tym dniu z tego wypadku, jak nie w tym dniu, no w tym, jak przyjechał premier do Smoleńska. Też jak się spotkał właśnie tam z premierem na miejscu. To tylko chciałabym to zasugerować. Aha, i jeszcze jedno. Pamiętam dobrze, prześladuje mnie dzień Westerplatte w 2009 roku. Przemówienie Lecha Kaczyńskiego i spojrzenia pani Merkel, pana Tuska wtedy, pana Putina. Boże, jak ja pomyślałam, że te spojrzenia chyba no po prostu jakby można było spojrzeniem zabić, to takie to spojrzenie było. I to mnie prześladuje do dzisiejszego dnia. I to tyle tylko.
Dziękujemy, dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. No właśnie, bardzo wiele emocji, panie mecenasie, jest wokół tego. Odczuć, przeczuć, prawda? Ciągle bazujemy, słyszymy to.
Dziś poruszamy się w sferze emocji, ale też widać, że to wszystko dotyczy...
Bo nie ma prawdy jeszcze, nie ma faktów.
Nie ma faktów i niestety długo ich nie będzie. A więcej, warto by było nie tylko zbadać przyczyny katastrofy, to jak do niej doszło, bo to jest oczywiste, ale warto by było też zastanowić się nad tym wszystkim, co stało się po katastrofie. Nad tym, i to już dotykaliśmy, jak słabo funkcjonowało państwo polskie, począwszy od tej 8.41 10 kwietnia, od chwili katastrofy, w jaki sposób zachowywał się premier państwa polskiego, jakie poczynił ustalenia ze stroną rosyjską, dlaczego zdecydował się na przyjęcie takich, a nie innych rozwiązań, dlaczego do dnia dzisiejszego nie zawarł umowy, znaczy nie podjął uchwały na posiedzeniu Rady Ministrów o zawarciu umowy międzynarodowej, nawet najbardziej niekorzystnej, nawet ustnej, ale są przepisy, jest ustawa o zawieraniu umów międzynarodowych, która wymagała od pana premiera podjęcia stosownych uchwał na posiedzeniu Rady Ministrów. Warto było zadać pytanie, dlaczego chociażby rozmawialiśmy o tym, nie dokonano sekcji zwłok wcześniej. Warto zadać pytanie, dlaczego w taki, a nie inny sposób odtworzono nagrania z czarnych skrzynek. Warto było zadać pytanie, dlaczego polskim akredytowanym był Edmund Klich i co on tak naprawdę tam w Rosji zrobił i dlaczego nie stał na straży polskich interesów. Warto było zadać pytanie, dlaczego docierały do mediów tak nieprawdziwe i kłamliwe informacje. No ale do tego wszystkiego no już nawet nie prokuratura, powinna być komisja śledcza, która miałaby takie uprawnienia, która pozwoliłaby ustalić, gdzie zawinił polski rząd już po 10 kwietnia, jakich formalności nie dopełnił, gdzie zawinił konkretny minister, na przykład pani minister Kopacz, gdzie pan premier Tusk, a gdzie na przykład błędy były też po stronie rosyjskiej. Tylko do tego trzeba byłoby powołać taką komisję, której zakres badania jest dużo szerszy niż zakres badania prokuratury, bo przecież szereg odpowiedzialności, który spoczywa dzisiaj na politykach, to nie jest odpowiedzialność stricte karna, w której można postawić zarzuty z konkretnego paragrafu, ale są to bardzo często zarzuty bądź polityczne, bądź dotyczące odpowiedzialności konstytucyjnej, czyli odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, i prokurator w takiej sprawie może powiedzieć, że nie ma nic do zrobienia, bo on swoją pracę wykonał należycie, a i tak na politykach ciąży odpowiedzialność i warto byłoby ją wyjaśnić. Niestety do tego jest potrzebna komisja śledcza, a na to w tym parlamencie się nie zanosi.
Panie pośle, kończymy te nasze rozmowy. Był pan dzisiaj naszym gościem przez kilka godzin. Wychodzimy od tematu zaniedbania śledztwa smoleńskiego, ale dochodzimy też do sprawy wolności mediów, obecności mediów niezależnych, w tym także i katolickich. Mówimy o telewizji Trwam, o Radiu Maria. To jest przestrzeń, jak pan tego doświadcza, czy doświadczamy, gdzie Polacy mogą rozmawiać, mogą, prawda, przekazywać swoje pytania, wątpliwości. Antena jest otwarta. Tylko jedynie jakieś głosy, że tak powiem, obrażające, niekulturalne, w sensie wulgarne są jakoś zatrzymywane, a możemy rozmawiać. I to jest bardzo wielka wartość, która zdaje się być zagrożona i nie być popularna.
Za to w pierwszej kolejności ja chciałbym ojcom bardzo serdecznie podziękować, że jest ta możliwość jeszcze w Polsce mówienia tego, co się myśli, prezentowania swoich poglądów, bo to jest ogromna wartość. I chciałbym jeszcze raz bardzo gorąco zaapelować, aby w poczuciu tego obowiązku nie tylko o telewizję Trwam, ale o wolność mediów, o wolność słowa w Polsce, żeby 21 kwietnia na marszu w Warszawie było nas jak najwięcej, a żeby ta władza zobaczyła, że społeczeństwo nie zgadza się z jej decyzjami, że to nie może być tak, że władza narzuca społeczeństwu swoją wolę. Władza ma słuchać tego, co społeczeństwo oczekuje. I chciałbym jeszcze raz zapytać, to jest naszym obowiązkiem, żeśmy my wszyscy zmobilizowali się, przyjechali, byli tam w Warszawie. Nie można tego odkładać na inną okazję, nie można sobie szukać usprawiedliwienia, że ja akurat tego dnia to nie chcę, nie mogę, chciałbym czy chciała być, ale na przykład coś tam się wydarzyło, bo to bardzo łatwo sobie tak zracjonalizować swoją nieobecność, a później niestety konsekwencje tego mogą być trudne do odwrócenia, dlatego że jeżeli my dzisiaj nie powiemy stop, jeżeli nie powiemy, że nie godzimy się na takie ograniczenie wolności słowa, to naprawdę może się bardzo szybko okazać, że nie możemy mówić tego, co myślimy w pracy, w szkole, dlatego że na przykład komuś się to nie podoba i można zostać zwolnionym z pracy, można zostać wyrzuconym ze szkoły, czy ktoś tam zabroni wręcz mówienia na ulicy, powie, ty możesz głosić swoje poglądy, ale u siebie w domu i najlepiej sam do siebie do lustra. No, to jest właśnie taki moment, w którym musimy sobie odpowiedzieć i w poczuciu odpowiedzialności za naszą ojczyznę być 21 kwietnia w Warszawie.
Dziękujemy panie pośle, panie mecenasie za obecność na Rozmowach Niedokończonych w Radiu Maryja i mówimy do usłyszenia, do zobaczenia jeszcze.
Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Szczęść Boże, do zobaczenia.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan poseł Bartosz Kownacki.